Studio Olimpijskie.
Sponsorem Studia Olimpijskiego Radia Wnet jest PKN Orlen.
Witam Państwa w Studiu Olimpijskim. Krzysztof Mikla skłania się Państwu jak co dzień bardzo nisko i zapraszam do spędzenia z nami najbliższych 53 minut. Będziemy mówili o tym, co działo się dzisiaj i co będzie się działo jutro na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, a dzisiejszy dzień to już 6 dzień rywalizacji, nie licząc oczywiście samego dnia otwarcia. No wiadomo, że jeszcze wcześniej też się odbywały różnego rodzaju przedbiegi, mecze piłkarskie, ale tak na dobre rywalizacja ruszyła w sobotę i dzisiaj mamy już 6 dzień rywalizacji. Na razie w dorobku polskiej ekipy jeden srebrny medal wywalczony przez czwórkę podwójną pań w wioślarstwie. No o kłopocie Pawła Spisaka, naszego jeźdźca, znakomitego jeźdźca, dla którego miały to być już 5. Igrzyska Olimpijskie. Państwo słyszeli, jego koń Banderas doznał jakiejś kontuzji, jakiej nie wiemy, w związku z czym Paweł Spisak niestety w konkursie WKKW, czyli wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, nie wystartuje. Zastąpi go Jan Kamiński, który był rezerwowym zawodnikiem. No i pojadą w tym WKKW również dwie panie, Małgorzata Cybulska i Jonna Pawlak. Będziemy starali się połączyć podczas naszego programu z panem Marcinem Szczypiorskim, znakomitym trenerem, prezesem wieloletnim, zawodnikiem kiedyś, no wielkim znawcą jeździectwa. Być może pan Marcin, który wprawdzie nie jest w Tokio, a tutaj w Warszawie, ma jakieś dokładniejsze informacje. Tego jeszcze nie wiemy. Jeżeli się połączymy z panem Marcinem, to być może takie informacje uzyskamy. No, żeby przy tych niedobrych jeszcze informacjach pozostać, no niestety na tych igrzyskach jest tak, że tych mniej dobrych informacji mamy zdecydowanie więcej niż tych dobrych. No to liczyliśmy oczywiście na to, że być może Iga Świątek i Łukasz Kubot w ćwierćfinale gry mieszanej turnieju olimpijskiego wygrają z parą rosyjską Jelena Wiesnina, Asłan Karacew. No ale jednak Rosjanie byli ciut lepsi. Wystarczyło raz przełamać polską parę w pierwszym i w drugim secie, żeby wygrać 6-4, 6-4. A więc mówiąc inaczej, w odwrotną stronę Iga Świątek i Łukasz Kubot przegrali z parą rosyjską Jelena Wiesnina, Asłan Karacew 4-6, 4-6. Zresztą dodam, że to Rosjanie byli faworytami tego meczu, a nie Polacy, więc jak gdyby to się potwierdziło. Ale są, proszę Państwa, coś znakomite informacje. Przede wszystkim Zatoki Tokijskiej. No tutaj mówił kolega o serwisie, o tych dużych falach, które miały mieć kilka metrów, a miały ledwie 21 centymetrów. Oglądałem dzisiaj rano z wielkim zainteresowaniem, być może niektórzy z Państwa też, wyścigi 470 wśród pań. Tam reprezentują nas Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar. Panie nasze startują znakomicie. Wygrały dwa pierwsze wyścigi, potem były na miejscu drugim i piątym i po tych czterech wyścigach mają 4 punkty przewagi nad Brytyjkami, nad znakomitym duetem brytyjskim Hannah Mills i Edith McIntyre. Prowadzą Polki zatem w zawodach 470. Bardzo ciekawe, bardzo interesujące i tam fala dochodziła do 1 metra. No ale te łódki znakomicie się ślizgały, znakomicie z dużą prędkością, 17-18 węzłów pruły wody tej zatoki mimo tego dość dużego wiatru, który zresztą żeglarze lubią, aby nie był za wielki. Będziemy łączyli się z panem Jakubem Jakubowskim, znakomitym specjalistą od żeglarstwa, z Piąskiego Związku Żeglarskiego, który nam więcej o żeglarstwie opowie, bo to nie tylko nasze panie w 470, ale również Piotr Myszka, a więc na desce z żaglem w klasie RSX, który jest na 4. pozycji, na 4. miejscu, awansował na to 4. miejsce z 6. po 3. dniu rywalizacji i są pewne szanse na medal. Myślę, że będzie walczył o ten medal na pewno. Natomiast nasza znakomita, prześwietna Zosia Nocetti-Klepacka po tych przygodach, które miała po tym zdarzeniu, gdzie Francuzka najechała na nią, a potem jeszcze ze sterownikiem miała problemy, znajduje się na pozycji 8. W finale wystartuje, ale raczej szans na medal już nie ma. No i jeszcze trzeba pochwalić pływaków, bo piękne występy dwóch naszych reprezentantów, ale to są jeszcze eliminacje, półfinały i o tym oczywiście będzie mówił pan Marcin Sarna, znakomity trener, nasz codzienny gość, jeśli chodzi o pływackie zawody. No i jeszcze o jednym chcę powiedzieć, pochwalić trzeba bardzo młodą Sandrę Bernal, która jako najmłodsza zawodniczka, w ogóle jako kobieta, startowała w strzelaniu śrutowym, konkretnie w trapie i naprawdę niewiele miała w eliminacjach. Znakomity finisz, z 19 miejsca awansowała na 9, doprawdy naprawdę niewiele brakowało. Ten wynik to był jej rekord życiowy, żeby awansować do finałowej szóstki. Tak więc takie informacje na wstępie. Będziemy bardziej szczegółowo mówić o wielu innych, o tych najważniejszych wydarzeniach. Z naszymi gośćmi powiemy też o tym, co czeka nas jutro w lekkiej atletyce, bo rozpoczynają się wreszcie tak wielce oczekiwane zawody lekkoatletyczne. Będziemy starali połączyć się z panem Zbigniewem Rolbieckim, który tak jak pozostali szefowie bloków, jak prezes, jak wiceprezes Tomasz Majewski oglądają teraz we Włocławku Mistrzostwa Juniorów do lat 18. No szukają, po prostu szukają, nie ustają w poszukiwaniu młodych talentów lekkoatletycznych. Lekkoatletyka ma być tą naszą popisową dyscypliną sportu na tych igrzyskach. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie, tak jak to było 57 lat temu w Tokio na tamtych igrzyskach olimpijskich, gdzie Polacy, jak wiemy, spisywali się wówczas naprawdę, naprawdę znakomicie. Choć czasy były siermiężne, przygotowania w trudnych warunkach, ale może te trudne warunki perelowskie, ta siermiężność i ta wielka ambicja, niesamowita ambicja naszych sportowców, no też wielce utalentowanych, tak jak Irena Kirschenstein, później Szewińska czy Ewa Kłobukowska, ale też i wielu innych, znakomici szermierze zdobywali tam wiele, wiele laurów na tych igrzyskach olimpijskich. No dawnych wspomnień czar, chciałoby się powiedzieć, ale o tym jeszcze za chwilę Państwu powiem. Na razie posłuchajmy muzyki i będziemy chcieli połączyć się z panem Jakubem Jakubowskim, żeby porozmawiać o żeglarstwie. Tak jak powiedziałem, obiecałem Państwu, połączymy się z panem Jakubem Jakubowskim i z tego, co mi pan realizator pokazuje, to już mamy połączenie z panem Jakubem. Serdecznie witam, panie Jakubie. Tak na wstępie, ja nie chciałbym oczywiście tu wychodzić przed szereg, ale chciałbym powiedzieć tylko jedno. Tak, po pierwsze od Atlanty miałem szczęście nawet tam bywać wtedy w Sawannach i tak powiem rozmawiać, cieszyć się ze złotego medalu Mateusza Kuśnierewicza. Od tamtego czasu, jak gdyby żeglarstwo to w wyczynowym takim wykonaniu, no cieszy się w Polsce coraz większym powodzeniem, ale to też jest troszkę inaczej niż w narciarstwie, bo ja tu pewną analogię przeprowadzam. Otóż mówi się, że kilka milionów Polaków zjeżdża na nartach, ale nie ma to przełożenia najmniejszego na wyniki sportowe, bo i Czechy, i Słowacja, nawet Finlandia, czy Słowenia, nie mówiąc o krajach alpejskich, typowo są dużo, dużo lepsze od nas w tym narciarstwie alpejskim. Natomiast no my gdzieś tam ogony jakieś, czasem jakieś światełko się pokaże. Natomiast tutaj w żeglarstwie jest jednak inaczej. Też wprawdzie wielu Polaków żegluje, ale to są rekreacyjne takie turystyczne żeglowania. No, ale też możemy chwalić się tym, że mamy naprawdę, naprawdę w tym żeglarstwie dużo do powiedzenia. Bardzo mnie cieszy. Dzisiaj oglądałem z wielkim zainteresowaniem kolejny wyścig Agnieszki Skrzypulec i Jolanty Ogar w 470. Wprawdzie to był ich najsłabszy wyścig. Dopiero piąte miejsce, ale pięknie płynęły z siódmego, awansowały na piąte. I ponieważ wygrały dwa pierwsze wyścigi i były drugie w dzisiejszym pierwszym wyścigu, to prowadzą, mając 4 punkty przewagi nad świetnymi Brytyjkami. Panie Jakubie, no czy to stwarza jakieś realne szanse? Czy nie podniecajmy się może za wcześnie? Raczej spokojnie na to trzeba patrzeć, no bo szanse na medal olimpijski pewnie się rysują jednak.
Panie redaktorze, dotknął pan tutaj w tej wypowiedzi wszystkiego, co można o tym starcie powiedzieć. Jeżeli chodzi o Agnieszkę Skrzypulec i Jolę Ogar, powiedział pan, że to był ich najsłabszy wyścig. Pod względem wyniku tak, zgodzę się, natomiast pod względem jakości żeglowania, pod względem poziomu sportowego, jakie pokazały, na pewno był to jeden z lepszych, bo nie sposób wystartować najszybciej, osiągnąć przewagę, złapać ten najkorzystniejszy wiatr i dowieść zwycięstwo do końca. Sztuka jest, gdy zostanie się na starcie, gdy trzeba te straty odrabiać, wykazać się odpornością psychiczną, wykazać się dobrą strategią, dobrym wyczuciem wiatru. I to wszystko Jola Ogar i Agnieszka Skrzypulec zrobiły w tym kolejnym, ostatnim wyścigu i dzięki temu oczywiście prowadzą w klasyfikacji generalnej Igrzysk Olimpijskich, ale tak jak pan powiedział, nie ma się co podniecać, nie ma się co emocjonować. Na razie to jest dopiero nawet nie półmetek Igrzysk Olimpijskich dla tej załogi. Wszystko jeszcze tutaj może się zdarzyć, mogą przyjść różne warunki, ale niewątpliwie cieszymy się, że Agnieszka i Ola są w tak znakomitej dyspozycji, ale tak jak powiedziałem, nie pompujmy balonika. Igrzyska Olimpijskie wygrywa się równym pływaniem w czołówce, niekoniecznie wygrywając pojedyncze wyścigi, ale stabilność jest tutaj najważniejsza. Tego życzymy oczywiście Agnieszce i Oli.
Bardzo piękne słowa, panie Jakubie. No, ja też zawsze jestem raczej skłonny i namawiam też młodszych kolegów dziennikarzy, żeby tego balonika w żadnej dyscyplinie sportu nie pompować, bo potem jak ten balon pęka, no to takie, zaczyna to powietrze się robić mało przyjemne. To szczególnie młodzi dziennikarze w piłce nożnej, powiedziałbym, no ileż tego pompowania było przed ostatnimi mistrzostwami Europy piłkarzy. A co było, to doskonale wszyscy wiemy. Ale żeglarstwo nasze na Igrzyskach Olimpijskich to nie tylko pani Agnieszka i pani Jolanta. To również RSX. No tam ta nasza przeurocza Zosia Nocetik-Lepacka miała pecha, to wiemy. Ona jest ósma, jak się nie mylę, prawda? W tej chwili. Tak, a Piotr Myszka na czwartym miejscu, więc tutaj też jakieś szanse na wysoką lokatę się rysują i on z szóstego na czwarte awansował, jeśli się nie mylę, prawda? I jakieś szanse się rysują i będziemy trzymali kciuki za jego pływanie. Zresztą na tym się nie kończy nasze żeglarstwo na igrzyskach.
Nie, absolutnie postaram się w telegraficznym skrócie powiedzieć, co się dzisiaj działo. Piotr Myszka do dzisiejszych wyścigów przystępował z miejsca czwartego ze stratą 3 punktów do miejsca gwarantującego medal, ale oczywiście w wyścigach eliminacyjnych nikt medali jeszcze nie przyznaje. Tutaj chodziło o to, aby do wyścigu medalowego, który odbędzie się w sobotę, podwójnie punktowanego, przystąpić z jak najlepszej pozycji, z jak najmniejszą ewentualną stratą punktową do rywali zajmujących miejsca medalowe lub też z przewagą pozwalającą bronić tego miejsca medalowego w tym ostatnim podwójnie punktowanym wyścigu. Piotrek Myszka to zadanie wykonał, chociaż po pierwszym dzisiejszym wyścigu nic na to nie wskazywało, natomiast bo zajął w nim 9. miejsce, ale potem już była piękna walka, piękna strategia, ryzyko, odważne manewry, gonienie rywali, obrona wywalczonych pozycji, no i przypieczętowanie tej dobrej formy w ostatnim dzisiejszym wyścigu, w którym Piotrek od startu do mety pędził na drugim miejscu i to drugie miejsce przywiózł, więc do sobotniego podwójnie punktowanego wyścigu medalowego Piotr przystępuje z 4. miejsca i do tego medalu brązowego traci tylko 3 punkty, do drugiego Francuza Thomasa Goyarda traci 5 punktów, więc tam wszystko jest jeszcze możliwe, a już praktycznie złoty medal zapewnił sobie Kieran Badlo, Holender, ma aż 19 punktów przewagi nad drugim Goyardem i tylko kataklizm, dyskwalifikacja w tym wyścigu medalowym może mu odebrać tytuł mistrza olimpijskiego. No ale nas najbardziej oczywiście interesuje Piotrek Myszka, który naprawdę ma duże, duże szanse. On w takiej sytuacji był już w Rio de Janeiro 5 lat temu w zasadzie, gdzie też do wyścigu medalowego przystępował z szansą na medal. Wtedy był 3., skończył niestety na 4. miejscu. Teraz sytuacja jest trochę odwrotna. Będzie atakował pozycję medalową i wszyscy trzymamy za niego kciuki. Na pewno jest w gazie, na pewno ma możliwości, na pewno ma potencjał na to, aby ten medal zdobyć.
No jeżeli, przepraszam bardzo.
W klasie RSX kobiet, tak jak pan powiedział, no Zosia Klepacka oczywiście miała trochę tutaj pecha na początku regat, problemy techniczne drugiego dnia, które spowodowały spadek w klasyfikacji, potem musiała gonić. No i zrobiła wszystko, co w jej mocy. Tak samo, tak jak dzisiaj mówiła na swoim Facebooku, po prostu czasami tak jest, że wszystko nie wystarczy, że rywalki są lepsze, że okoliczności są jakie są i nic nie jest w stanie się zrobić. Dała z siebie na pewno wszystko, godnie reprezentowała Polskę, ale mówi, że jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Do wyścigu medalowego przystępuje z 9. pozycji i postara się jeszcze tą pozycję poprawić, będzie walczyć na pewno do końca. No taka jest Zosia Klepacka, wszyscy ją znamy wszyscy wiemy, że nie odpuści.
Bardzo dziękuję, panie Jakubie. Jeszcze mamy w innych klasach zajście zawodników, prawda?
Tak, oczywiście. Mamy w innych klasach i co najważniejsze, że w każdej z tych klas, w których startują polscy żeglarze, mamy szansę na awans do wyścigów medalowych, czyli do pierwszej dziesiątki, bo do tych wyścigów medalowych zawsze awansuje pierwsza dziesiątka. W klasie Laser Radial Magdalena Kwaśna z Chojnickiego Klubu Żeglarskiego dzisiaj zajmowała miejsce 18 i 13. W generalce jest 16. Do 10 miejsca traci 21 punktów. Do rozegrania 2 wyścigi. Zadanie trudne, ale możliwe do wykonania jak najbardziej. W tej klasie, co ciekawe, dominuje Dunka Anna Marie Rindo, która ma dużą przewagę nad rywalkami, a co ciekawe, Dunkę prowadzi polski trener Piotr Wojewski, więc ta polska myśl szkoleniowa na igrzyskach w Tokio jak na razie dominuje. W klasie 49er Łukasz Przybytek, Paweł Kołodziński plasują się na miejscu 11 z niedużą stratą do tych czołowych miejsc, więc jeszcze sporo wyścigów do rozegrania i miejmy nadzieję, że o te medale w tym wyścigu medalowym też Polacy będą walczyć. No i debiutujące na igrzyskach w klasie 49er FX Aleksandra Melzanska, Kinga Łoboda dzisiaj miały dzień przerwy. One zajmują 10 miejsce. Do rywalizacji powrócą już jutro. Co ciekawe, mogę też jeszcze powiedzieć, bardzo że w proszę. Klasach, w których nie startują Polacy, jest również bardzo ciekawie. Między innymi w klasie Fin, w której przecież Mateusz Kusznierewicz odnosił tak olbrzymie sukcesy. I teraz mamy też w tej klasie akcent polski i to autorstwa Mateusza Kusznierewicza. Na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej plasuje się jak na razie Sombor Berecz, zawodnik z Węgier, który jest trenowany właśnie przez Mateusza Kusznierewicza. Więc tych polskich akcentów trochę jest, no ale oczywiście liczymy na ten najważniejszy, czyli na medale, a to już się okaże już niedługo.
Bardzo dziękuję, panie Jakubie, bardzo dziękuję. Umówmy się na kolejne dni żeglarskie na naszej antenie. Mam nadzieję, że będzie dzielił się pan swoimi znakomitymi komentarzami, znakomitymi uwagami z naszymi słuchaczami. No a tak a propos tego Węgra, węgierskie morze, mówi się o Balaton, to nieprawda, tak, no cóż tak, to tak. jest, cóż jest za morze ten Balaton, a mimo wszystko, no pewnie trenuje Mateusz Kusznierewicz głównie z nim poza Balatonem, tak myślę. No w każdym razie jeszcze raz bardzo dziękuję, tak. panie Jakubie, i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Będziemy teraz mówili o pływaniu w olimpijskim wydaniu, naszych zawodników. Naszym stałym komentatorem jest znakomity trener pływania, pan Marcin Sarna. Serdecznie witam, panie Marcinie. No mamy trochę gorsze momenty, ale są też i takie weselsze, no takie bardziej optymistyczne informacje, które dopływają, no w pływaniu mogą tylko dopływać, nie mogą dochodzić, one muszą dopływać. Dopływają do nas właśnie z Tokio.
Jeszcze raz dzień dobry. Tak, mamy naprawdę powody do tego, żeby się cieszyć w wykonaniu przede wszystkim naszych młodych zawodników, bo zarówno Kuba Majerski, który dzisiaj w konkurencji 100 metrów stylem motylkowym wywalczył awans do półfinału z trzecim wynikiem tychże eliminacji, więc można gdzieś tam powoli sobie gdzieś tam ostrzyć pazurki, że będzie coraz lepiej. Drugim naszym zawodnikiem, który startował w tej konkurencji 100 metrów stylem motylkowym, był nasz weteran, można powiedzieć Paweł Korzeniowski. Zakończył rywalizację na 22 pozycji, więc nie awansował do półfinału, ale Kuba Majerski, myślę, że godny następca Pawła, jeszcze pokaże, na co go stać i zarówno w półfinale, i mam nadzieję, że w finale również powalczy o te najwyższe lokaty, a może o medale. Nasza młoda zawodniczka, bo 16-letnia Laura Bernat w konkurencji 200 metrów stylem grzbietowym również zakwalifikowała się z 13 czasem do półfinału i ją również zobaczymy w półfinale. No, a czeka nas również emocje związane ze startem w finale, do którego zakwalifikował się Radosław Kawęcki w konkurencji 200 metrów stylem grzbietowym. Siódmy wynik półfinału dał mu miejsce pewne w finale i będzie walczył o medale.
No tak, takie zawodniczki czy zawodnicy jak Otylia Jędrzejczak nie rodzą się na kamieniu, prawda? To raz na kilkadziesiąt lat. Zresztą Paweł Korzeniowski, Radosław Kawęcki, też już i wielu innych naszych pływaków odnosiło przecież znakomite sukcesy. Teraz może taki maleńki dołek jest w polskim pływaniu, jeśli chodzi o sprawy wyczynowe, ale jednak ta młodzież, o której pan mówi, przecież tego Chmielewskiego mieliśmy, bardzo obiecującego zawodnika, i teraz Majerski, Majerski, także no, są takie jaskółki, bardzo młodzi jeszcze ludzie, nawet ta Laura, która też przecież jest bardzo młodziutką zawodniczką, jeśli nawet nie wejdzie do finału, ale już sam półfinał dla niej to na pewno jest coś ważnego, coś wielkiego, to świadczy o tym, że w polskim pływaniu jednak ta praca idzie nie najgorzej, praca wasza, trenerska, i że te takie, powiedzmy, rodzynki wyłuskujecie, gdzie tylko się da.
Oczywiście. W sporcie jest tak, może kolokwialnie i tak po sportowemu powiem, żeby wyżej podskoczyć, to trzeba czasami przykucnąć, i tak po tym okresie posuchy, po sukcesach Otylii Jędrzejczak, myślę, że czas jest właśnie na ten wyskok, bo naprawdę idzie prężna grupa młodych zawodników. W dorobku medalowym, ja przypomnę, 2 tygodnie temu w Mistrzostwach Europy Juniorów, no naprawdę 3. miejsce w klasyfikacji medalowej, rekordowa liczba medali, i to powoli będzie się przekładać, myślę, na wyniki w wykonaniu seniorskim. Już pierwsze, że tak powiem, sygnały mamy od tych młodych zawodników, wspomniany wcześniej Krzysztof Chmielewski w finale 200 metrów stylem motylkowym, Kuba Majerski, Laura Bernat. Myślę, że za chwilę następni zawodnicy dołączą do tej drużyny mocnej i będą walczyć z seniorami również w takiej samej postaci, jak to robią w kategoriach juniorskich.
Panie Marcinie, no żeby w pływaniu, w każdej zresztą dyscyplinie sportu, ale w pływaniu chyba szczególnie, osiągnąć sukcesy, trzeba wykonać no, tytaniczną wręcz pracę. Tytaniczną. To są codzienne od wczesnego ranka treningi. Ściana, 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 ściana i tak dalej. No to jest po prostu coś, można powiedzieć, to i psychikę trzeba mieć niezwykłą, żeby taki trening wytrzymać, nie mówiąc o fizycznych predyspozycjach.
No na pewno. Na pewno, tak jak pan wspomniał, w każdej dyscyplinie trzeba ogrom pracy włożyć, ale w pływaniu przede wszystkim z racji tego, że to środowisko wodne jest troszeczkę obce człowiekowi, i żeby tam te nawyki ruchowe mogły się dobrze rozwijać, trzeba po prostu być w tej wodzie i tam się szkolić. I no naprawdę, pływacy, że tak powiem, mówi się o nich, że najwcześniej rozpoczynają treningi, bo często już 5-6 godzina już widać ich na pływalniach, gdzie już wykonują ten pierwszy trening, więc naprawdę praca katorżnicza. Chwała jest taka, że tym zawodnikom w jakiś sposób chce się, czują pasję, czują determinację do tego, żeby wykonywać tą katorżniczą pracę. No a teraz przychodzi czas, żeby właśnie uwieńczyć się jakimiś nagrodami w postaci sukcesu sportowego.
To pan, panie Marcinie, podobnie jak chyba wszyscy polscy trenerzy pływania, często chodzi niewyspany. A z tego, co ja wiem, to pan jeszcze ma czas na bieganie maratonów od co i rusz.
Kwestia, że tak powiem, logistyki, ułożenia sobie trybu dziennego i na wszystko można znaleźć czas, żeby tylko po prostu wypełnić ten dzień po brzegi. Tak jak pan wspomniał, no wodne przykłady. Po brzegi trzeba wypełnić dokładnie każdą cząstką, nie marnować czasu na jakieś rzeczy, które nie przynoszą wymiernych efektów. Jest czas na odpoczynek, jest czas na pracę. Wszystko można ładnie poukładać i wszystko ładnie funkcjonuje.
Dziękuję bardzo, panie Marcinie. Już teraz gratuluję tej wielkiej determinacji i pływak. I ich trenerów, ich opiekunów, bo to trzeba faktycznie być mocno zdeterminowanym, żeby wytrzymać i fizycznie, i psychicznie ten ciężki trening. No ale potem, gdy staje się na podium mistrzostw Europy, świata, nie mówiąc o igrzyskach olimpijskich, to czasem łza z oka pocieknie, i to nie jest łza, która bierze się z basenu, tylko z oka, prawda? Także oczywiście. Bardzo dziękuję, panie Marcinie, i umawiamy się na jutro.
Oczywiście.
Mamy kolejne dyscypliny, kolejne konkursy. konkurencje pływackie i to wspominaliśmy już naszych reprezentantów. Bardzo dziękuję, zatem do jutra, panie Marcinie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia. Chcieliśmy porozmawiać o jeździectwie, o dramacie naszego Pawła Spisaka w UKKW. Na razie nie możemy dodzwonić się do pana Marcina Szczepierskiego. Może nam się to jeszcze w tym programie uda. A ja, proszę państwa, tak, no nie, żeby katować, broń Boże, tych naszych sportowców, którzy tam teraz starają się co robić, co tylko mogą. Jakoś im to nie zawsze wychodzi oczywiście. My tutaj czekamy na medale. Ale tak przypominam, od czasu do czasu to Tokio sprzed 57 lat, z roku 1964. Zapewne większość słuchaczy tego pamiętać nie może, bo to było 57 lat temu. Ja jako człowiek już pewnej, że tak matuzalem Radia Wnet okolicznościowy doskonale pamiętam, bo byłem w klasie maturalnej, przeżywaliśmy bardzo mocno, niewiele starsze od nas o rok, półtora, Ewa Kubukowska, Irena Kirsztajn robiły tam karierę, a faktycznie w tych siermiężnych latach, w tych trudnych gomułkowskich latach, kiedy Polakom żyło się naprawdę ciężko, naprawdę trudno, sport był jakąś taką odskocznią, szansą na poznawanie świata oczywiście, ale odskocznią od tej właśnie szarej rzeczywistości. Z pewnością sportowcom żyło się troszkę lepiej niż pozostałej części społeczeństwa, no bo zgrupowania, jakieś tam niezłe wyżywienie i tak dalej, jakieś drobne pieniążki, nie za wielkie zresztą, ale faktem jest, tak przypominam, to Tokio sprzed lat 57, że po 6 dniach rywalizacji, właśnie wtedy, w 64 roku, w naszym dorobku było już medali 8, 3 złote, 4 razy 100 kobiet. To troszkę inny układ był oczywiście, inaczej ten program był rozplanowany. 4 razy 100 metrów kobiet, wspaniały wynik, rekord świata, 43,6, właśnie z Kubukowską na ostatniej zmianie, Baszanowski, złoty medal podnoszenia ciężarów, Józef Schmidt, rewelacyjny występ w trójskoku, chociaż był po ciężkiej kontuzji i mało kto przypuszczał, że uda mu się dotrwać do igrzysk i jakoś tak wypracować solidną formę, a jednak skoczył daleko, prawie 17 metrów, 16,85, jeśli dobrze pamiętam, i zdobył też złoty medal. 2 srebrne medale, 3 brązowe. Mieliśmy zatem 8 medali po tych 6 dniach. W sumie Polacy zdobyli w Tokio w 57 roku tych medali aż 23. No teraz, jeżeli tak nam dalej pójdzie, jak idzie, to jak do dziesiątki dojedziemy, to będzie nie najgorzej. Chociaż wszyscy mówili, że wreszcie poza tę magiczną dziesiątkę, jedenastkę wyjść należy, wypadałoby. No, ale też jeszcze jedna refleksja mi przychodzi do głowy w związku z tamtymi igrzyskami. Przecież klimat w Tokio tak bardzo się nie zmienił od tamtego czasu. Jeżeli się zmienił, to na bardziej upalny, a tamte igrzyska odbywały się w październiku. 10 października się rozpoczynały. Ten 6 dzień rywalizacji, o którym mówię, to był 16 dzień października i pogoda już była taka lekko jesienna, pogoda lekko atletyczna. We wszystkich dyscyplinach sportu było o wiele lżej startować, niż dzieje się to teraz. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego zdecydowano się na zorganizowanie igrzysk olimpijskich właśnie w takim najgorętszym czasie w Tokio. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Przełom lipca, sierpnia. Byłem kiedyś na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce, komentowałem je właśnie w tym czasie. No to po prostu było coś naprawdę koszmarnego. Zawody, jeśli wieczorem się odbywają, no to jeszcze pół biedy. Maraton o 6 rano, to jeszcze pół biedy. Ale tutaj, co mamy na korcie tenisowym, to przecież już, no powiedziałbym, mówiąc brzydko, przechodzi ludzkie pojęcie. Nie wolno tak szafować zdrowiem zawodników, a to niestety tak to czasem wygląda na tych igrzyskach olimpijskich. Zatem no, nie udało nam się bodaj połączyć chyba z panem Marcinem Szczepiorskim. Posłuchajmy troszkę muzyki i będziemy mówili o tym. Jutro rozpoczynają się konkurencje lekkoatletyczne. Zawsze to jest taka sól igrzysk, najważniejsze dla nas, nie tylko dla nas, dla świata, to co dzieje się w lekkiej atletyce. Porozmawiamy z jednym z naszych trenerów właśnie o tym rozpoczynającej się jutro rywalizacji lekkoatletycznej. Za chwilę będziemy mówili pewnie o lekkiej atletyce, bo do pana Marcina jakoś nie możemy się dodzwonić, choć umawialiśmy się na ten telefon. A ja, proszę państwa, no jeżeli o lekkiej atletyce, wspomniałem też o maratonie, który w 91 roku miałem przyjemność komentować. Wtedy Wanda Panfil wygrała w konkurencji pań bieg maratoński na Mistrzostwach Świata. Był to jedyny sukces na takiej wielkiej imprezie przez reprezentanta czy reprezentantkę Polski w biegu maratońskim. Za chwilę będziemy starali się połączyć z panem Zbigniewem Rolbieckim, który w Polskim Związku Lekkiej Atletyki odpowiada za blok biegów tych średnich i długich. Natomiast tak sięgam do pewnych źródeł dotyczących Igrzysk Olimpijskich i myślę, że jak już wspomniałem o tym biegu maratońskim, to warto przypomnieć pierwsze Igrzyska Olimpijskie nowożytne, rok 1896, Ateny. Już nie będę się może za nadto rozwodził nad tymi igrzyskami, jak to powstawało, jak to się kształtowało. W każdym razie odbyły się one zgodnie z życzeniem Pierre'a de Coubertin właśnie w Atenach i nawet Pierre de Coubertin, wbrew temu, co się mówi, to co się myśli na ogół, nie był pierwszym prezydentem MKOL-u. Pierwszym prezydentem MKOL-u wybranym na 2 lata był Demetrios Wikelas z Grecji. Znakomicie wykształcony pan, który miał dopilnować tego, żeby te igrzyska w Atenach się odbyły. I one się odbyły, choć z niemałymi trudnościami. Tam jeden z biznesmenów wielkich, bogatych ludzi, Greków, wspomógł i dzięki tym jego pieniądzom zbudowano ten stadion olimpijski, teraz nazywany Stadionem Marmurowym. Zresztą miałem okazję obserwować bieg maratoński na igrzyskach w Atenach. Na tym właśnie Stadionie Marmurowym bieg się kończył. Natomiast jeśli chodzi o bieg maratoński na pierwszych igrzyskach olimpijskich, to wygrał go Spyridon Louis. No, chłopak z wioski Marusi stał się w ciągu jednego dnia wielkim greckim bohaterem. I proszę posłuchać, jak on wspominał ten swój start właśnie w biegu maratońskim. Do maratonu pojechaliśmy z mojej wsi Marusi na dzień przed wyścigiem wozem zaprzężonym starego niedołężnego konia. Padało, droga zajęła prawie 5 godzin. W nocy wciąż padał deszcz, nawet grad. Trzęśliśmy się z zimna. No, mieszkańcy maratonu uprzejmie pożyczyli nam ubrania. Przebraliśmy się w nowe ciepłe rzeczy. Burmistrz ugościł nas sowicie. Chciał, żebyśmy się rozgrzali. No, troszeczkę snu, ale tego snu było bardzo, bardzo niewiele. Następnego ranka, kiedy biegacze z zagranicy masowali ich pomocnicy, ja powiedziałem do moich kolegów, przebiegnijmy kilka okrążeń wokół wiejskiego placu, żeby troszkę rozprostować nogi. Włożyliśmy nowe buty, które kupili mi mieszkańcy Marusi. To były dobre buty, kosztowały około 25 drachm. To była zawrotna suma za obuwie na tamte czasy. No, potem podano nam mleko i po 2 jajka. Dla każdego zawodnika tak było. No i o 2 byliśmy na ulicy gotowi do startu. Louis dopingowany przez tłum, bo jednak tłum się zebrał wokół tego biegu maratońskiego, mijał, choć wystartował z pewnym opóźnieniem, ale potem wyprzedzał kolejnych zawodników z zachodnich krajów, ze Stanów Zjednoczonych, swojego przyjaciela Wasila Kosa, którego chciał podciągnąć, ale ten był tak wyczerpany, że nie nadążył. Wyprzedził Francuza, Australijczyka, Amerykanina, wygrał zdecydowanie, a mówi, przez 500 metrów biegliśmy obok siebie z tym Australijczykiem, ale potem on jednak nie wytrzymał, wyprzedziłem go zdecydowanie, zostawał coraz bardziej w tyle i na ten stadion marmurowy Spyridon Louis biegł pierwszy i tak jak powiedziałem, stał się z miejsca bohaterem Greków. To takie małe wspomnienie biegu maratońskiego z maratonu do Aten. No, ten maraton, wiadomo, historyczna miejscowość, stąd też i ta nazwa maratonu, biegu maratońskiego i na tej samej trasie zresztą odbył się bieg maratoński, który miałem okazję obejrzeć właśnie podczas Igrzysk Olimpijskich w Atenach. Także chwilka muzyki, a potem połączymy się z panem Zbigniewem Rolbieckim i postaramy się porozmawiać. Będziemy chcieli porozmawiać o lekkiej atletyce. Państwa, no cóż, proszę Państwa, nie tylko sportowcy mają czasem pecha, my też dzisiaj mamy pecha, nie tylko sportowcy, no jakoś nie odbierają nasi, choć umówieni byliśmy konkretnie z obydwoma panami na rozmowę, no z panem Zbigniewem Rolbieckim na to, co będzie działo się jutro. Jutro zaczyna się lekka atletyka, między innymi trójka naszych pań z Janną Jóźwik na czele wystartują w eliminacjach biegu na 800 metrów. Rozpoczną się również eliminacje w kilku innych konkurencjach, No i ta lekkoatletyka z pewnością niesie wiele emocji, niesie również nadzieję na dobre występy polskich reprezentantów, szczególnie w konkurencjach rzutowych, w dysku może troszkę mniej, ale też liczymy na Piotra Małachowskiego. Oczywiście przede wszystkim rzut młotem, zarówno w wykonaniu pań, jak i panów, być może pchnięcie kulą, no i jeszcze myślę, że w paru innych konkurencjach też jakieś niespodzianki mogą się zdarzyć. A na dziś już Państwu dziękuję, mówię do usłyszenia, do jutra.